Cześć! Zapraszam na moją rozmowę z Kubą, prowadzącym strony obliczenia i analizy w rapie. Kuba, pomimo swojego młodego wieku, znalazł sobie świetną zajawkę. Szuka matematyki w muzyce, którą żyje i którą bardzo lubi. Dzisiaj pytam go o parę spraw związanych zarówno z prowadzeniem strony, z tym, jak to w ogóle wszystko działa, no, ze słuchaniem muzyki, no i w sumie z edukacją, która przecież dla niego i jego rówieśników jest dzisiaj mocno utrudniona. Jeśli podoba ci się, to zostań z nami na dłużej i posłuchaj, co mamy do powiedzenia. A jeśli podoba ci się ogólnie to, co robię, zastanów się nad zostawieniem subskrypcji, by na pewno nie przegapić kolejnych rozmów. Dzięki. Ja jestem Aleksander Inglot, a to jest Pogadajmy. No to w takim razie witam Cię, Kuba, u siebie bardzo serdecznie w moim podcaście i bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas na to, żeby się ze mną spotkać i pogadać. I tak jak już pytałem, co tam u Ciebie dzisiaj ciekawego?
No powiem, że właśnie skończyłem odrabiać matematykę, więc trochę posiedziałem.
No, rozumiem, ale taką matematykę szkolną, nie?
Tak, szkolną zdecydowanie. Nie robię nic na to raczej.
Nie? Nie? Jakoś nie rozszerzasz tego w myśl jakby tego, czym się zajmujesz?
Znaczy, ja jestem na rozszerzeniu ogólnie z matematyki, ale zdecydowanie robię wszystko tokiem szkolnym, nie robię nic samemu ponad. Znaczy, nie teraz. Chcę zacząć, ale za wcześnie według mnie jeszcze.
Okej, jasne. No to powiedz mi w takim razie, skoro mimo wszystko robisz tak jak wszyscy, powiedzmy, w cudzysłowie i w jakiś tam sposób można powiedzieć, że normalnie, to jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś prowadzić fanpage obliczenia i analizy rapowe?
No, ja to mówię każdemu, jak każdy mnie pyta, to zawsze odpowiadam, że to był kompletny przypadek. Kiedyś, to znaczy jeszcze przed założeniem, 2 miesiące przed założeniem, stworzyłem analizę, jeszcze nie fizyczną, to był taki początek wszystkiego. To była analiza Skizo i ile samochodów pojawiło się w jego twórczości. Wstawiłem na grupkę Psycho, przyjął się mega dobrze. Chciałem zrobić coś więcej, ale nie miałem pomysłu, zostawiłem wszystko na 2 miesiące i zapomniałem o tym.
Okej.
Po 2 miesiącach sobie przypomniałem i powiedziałem, no trzeba coś z tym zrobić. Akurat była lekcja fizyki, no i tak jakoś padło.
Okej, rozumiem. Czyli w sumie poczekaj, bo tak mi się wydaje w sumie, że jak się w to bawiłeś, to w sensie na samym początku, nie? No to jednak się najbardziej się w to bawiłeś, nie? Niż myślałeś, że coś z tego będzie ciekawego. Okej, okay. A to jak się w takim razie czujesz z tym, że to jednak no taki boom?
No, to znaczy, powiem szczerze, że gdyby nie było taką właśnie boom drugiego czy tam trzeciego dnia, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, to raczej bym tego teraz nie robił.
Okej.
Gdybym miał jakieś, no nie oszukujmy się, jednak jak przychodzą osoby, to chce się to bardziej wszystko robić, niż jak jest 5-10 osób na przykład.
No tak, pewnie. A w ogóle sam to robisz, czy macie już jakiś tam team, który...
To znaczy, większość robię sam. Większość analiz robię sam, ale no jak strona trochę poszła do góry, to kilka ludzi dołączyło do mnie tam. Zaczęła się też taka moda na takie analizy, na grupkach, zauważyłem. Napisałem do nich, że hej, zamiast robić na grupkę, to może pomożesz w rozwoju strony. I wszyscy się zgodzili, do których napisałem, więc...
A, czyli to była twoja inicjatywa, a nie, że dostawałeś CV i tak dalej na priwa?
Też dostałem kilka, ale jak ktoś mi już podsyłał, to kazałem mu wysłać parę analiz i 10% osób dalej już przestało.
Aha, w ten sposób. Ogarniam. A w ogóle, znaczy, bo to podejrzewam, że to wyszło z takiego jakby wspólnego twojego hobby, czyli tam z zainteresowania muzyką i jakiejś tam głowy matematycznej. No, ale w sumie pojawiło się też, no, pojawiła się w sumie analiza też z Robertem Makowiczem, pojawiła się tam analiza przy okazji twojego występu w TV do Pytanie na śniadanie. I tak w sumie. No tak. I tak w sumie planujesz rozszerzenie działalności, czy w sensie wiesz, rozszerzenie działalności też za duże słowa może w kontekście tego, co robisz, ale czy planujesz jednak zostawać w muzyce, czy jednak cały czas szukać jakichś tam ciekawszych, znaczy ciekawszych, po prostu jak będą okazje?
Zdecydowanie zostaniemy w muzyce, bo to jednak jest coś, z czego jesteśmy kojarzeni właściwie w świecie, powiedzmy, rapowych fanpage'y. Znaczy nie rapowych, ogólnych nawet fanpage'y. Nawet w nazwie mamy w rapie, więc to do czegoś zobowiązuje. Chociaż analiza z Makowiczem i ojcem Mateuszem, bo jeszcze ojciec Mateusz był przedtem, powstała tylko dlatego, żeby zwiększyć grono odbiorców, żeby wyjść poza świat rapowy, bo jednak ten światek rapowy nie będzie miał odbiorców w nieskończoność i trzeba szukać, zacząć szukać właściwie gdzieś indziej. Dlatego one powstały.
Okej, ale czyli w takim razie nie wykluczasz, że powiedzmy raz na miesiąc coś tam się pokaże takiego off-topic, powiedzmy?
Może nieco miesiąc, ale co dwa na pewno.
Okej, łapię. To w takim razie jak dużo masz przygotowanych rzeczy do przodu? W sensie, bo co jakiś czas na fanpage'u piszesz zapowiedzi, przygotowywujesz, że tak powiem, swoich odbiorców na to, że o, że tu będzie bomba zaraz, albo że będzie, że szykujcie się, bo spadniecie z krzesła. To jak dużo masz w sumie do przodu rzeczy?
To znaczy, powiem tak, ja do przodu mam dużą bazę analiz wykonaną, około tam 20-30.
No proszę,
Tylko,
no
że
proszę.
ja z tej bazy naprawdę bardzo rzadko korzystam. Wolę robić wszystko, wykonywać analizy, tak jakby. Słówko mi uciekło, chwila.
Spoko, spoko.
Wykonywać analizy na teraz, jakby, żeby tematy były aktualne, a nie, że ja sobie wezmę analizę tak naprawdę kawałka sprzed 10 lat.
Tak jak z matą było, nie?
No tak, o, z matą to jest właśnie dobry przykład, że jak ja robię coś aktualnie, to dużo osób przychodzi. Nie dlatego, że jak ja wrzucę, tak jak mówiłem, analizę tekstu sprzed 10 lat, znaczy mógłbym rzucić, ale żeby się pokrywało może z jakąś rocznicą, coś takiego. Dlatego ja z tej bazy korzystam tylko jak już trzeba, jak już naprawdę nie mam czasu na nic.
Aha, w ten sposób, okej, dobra, ogarniam. No to, ale wiesz co, powiem ci tak. Korzystając z okazji, że już tutaj z tobą rozmawiam, to pozwolę sobie na małą prywatę, bo co jak co, strasznie mnie to interesuje. Skąd wiedziałeś, że Sobel nagrał Fiołkowe Pole w tym samym miejscu, co White nagrywał swój teledysk? Bo pojawiła się taka ciekawostka u ciebie.
No, to jest dosyć fajny temat, myślę. I powiem ogólnie, że zauważyłem to samemu. W sensie zobaczyłem teledysk i mówię, ej, to jest podobne do tego, tylko dlatego, że ja White'a, ten numer White'a słuchałem praktycznie codziennie, jak on wyszedł, bo mi się naprawdę spodobał po prostu. I napisałem to koleżanki, która siedzi też w rapie, tam zna kilkadziesiąt osób. I ona się zapytałem po prostu, czy to jest to samo miejsce, ona napisała, że tak. I w sumie to nie koniec, bo jeszcze nie powiem dokładnie, bo nie wiem, czy mogę, ale później pewna osoba do mnie napisała, że właśnie pracowała przy tym teledysku i że to jest to samo miejsce.
No proszę, a to w sumie przypadek czysty, a rzeczywiście bardzo fajna sprawa.
No tak.
No to właśnie mówisz, że tutaj osoby do ciebie piszą co jakiś czas, albo że ty tam już się odzywasz do kogoś, a piszą do ciebie raperzy, żeby zrobić o nich analizę, żeby tam zwiększyć mu zasięgi, czy jakieś ciekawostki oni sami ci podrzucają?
Nie, raperzy nie piszą. Czasami się zdarzy, że skomentują po prostu, że fajne. Raczej komentują, że fajne,
No
ale
tak,
żeby
no tak.
podsyłać ciekawostki na analizę, to nie.
Okej, a spodziewasz się, że coś takiego będzie? No bo jednak mimo wszystko masz kilkadziesiąt tysięcy odbiorców i to ci rośnie całkiem ekspresowo, no bo przecież mimo wszystko nie prowadzisz strony 5 lat, tylko pół roku. A w zasadzie to. No, spodziewasz się, że tak będzie, że w pewnym momencie rzeczywiście będziesz dostawał takie coraz bardziej szaro komercyjne rzeczy?
No, szczerze uważam, że nie, bo na przykład w mojej opinii, tak jak właśnie jak wspomniałeś, Sobrowi na przykład, albo Reto, kompletnie przykłady daję teraz raperów, kompletnie sobie wymyśliłem. Wątpię, żeby oni by podsyłali, bo mają naprawdę sami mają naprawdę wielkie zasięgi i nie potrzebują mojego wsparcia. Ale natomiast raperzy, powiedzmy, tacy średni zasięgowy, którzy to mają może na kawałki kilkadziesiąt tysięcy, mogą kiedyś napisać do mnie, mi się wydaje, ale taki typowy mainstream zdecydowanie nie.
No to tak, to też właśnie też jakby myślałem bardziej o kimś z jakiegoś takiego undergroundu, wiesz, z takich bardziej.
To się zdarzyło, że pisali analizę.
No, czaj, okej. No to w takim razie powiedz mi, bo też zaintrygowałeś mnie tym, a przyznam się szczerze, że aż tak aktywnie nie śledziłem twórczości, żeby wiedzieć to, co wiedzą nieliczni. Za jaką ciekawostkę napisaną na Facebooku można iść do więzienia?
No, znowu nie, czy mogę powiedzieć. Po prostu jakieś 2 miesiące temu, to było 2 miesiące temu, jak ktoś mi podesłał na skrzynkę analizę i pomyślałem sobie, wow, ciekawa analiza, i wchodzę w ten załącznik i tam, no nie mogę powiedzieć, co tam było, że coś, ale po prostu mogę powiedzieć, że to były wrażliwe dane pewnego rapera.
Aha, okej, dobra,
Nie
rozumiem.
powiem którego, bo wtedy już będzie wiadomo.
No nie, no to nie ma, nie o to chodzi, tylko właśnie jakiego chciałem, zastanawiałem się, jakiego rodzaju było to przedsięwzięcie, że właśnie aż później pisałeś na fanpage'u, że nie wiedziałeś, że można iść do więzienia.
Nie, no, tu chodziło o dane osobowe.
Okej, rozumiem. To w takim razie powiedz mi może, jak w ogóle się zaczęła ta przygoda z rapem? W sensie, wiesz, tutaj nie chodzi mi o to, żebyś mi, wiesz, tam zbył, że o Boże, gdzieś tam siedziałem sobie kiedyś i usłyszałem nie wiadomo co, nie? No bo to tak, wiesz, chodzi mi o całą tą przygodę o berlińskich ulicach, o której wspominałeś, że ona się nie nadaje do telewizji. Bo jest niby przydługa i tak dalej. Ja chcę to usłyszeć.
Nie, właśnie przydługa nie jest tam aż tak. Po prostu byłem sobie na. Albo zacznijmy jeszcze od czegoś wcześniej. Ja nigdy nie słuchałem rapu. Będąc w gimnazjum czy tam podstawówce, tak naprawdę w ogóle nie słuchałem muzyki kompletnie. Zawsze wszyscy się dziwili, jak ja mogę nie słuchać muzyki, ale ja wtedy grałem w klipę, to było moje zainteresowanie, nie muzyka. I pewnego razu pojechałem na wymianę do Niemczech. I sobie idziemy tam z kolegami ulicą w Berlinie i nagle ktoś z gościników, nie wiem czy to był Polak, Niemiec czy ktokolwiek, puszcza piosenkę BDS Biały i Młody. I akurat usłyszałem, co mi się bardzo spodobało, ten taki wstęp, ten bridge na początku.
Wiem,
On był
wiem.
strasznie melodyjny dla mnie i mi się tak kompletnie spodobał, że ja zapytałem kolegi, ej, co to jest? I on mi odpowiedział. No wtedy nie mieliśmy czasu akurat, żeby to sprawdzić, ale wróciliśmy do domu, to ja siedziałem z 3 godziny i wchodzę na kanał SBM, tam każdy numer po kolei chyba sprawdzam, Cool Quality i tak po kroku do momentu, kiedy myślę, że kojarzę praktycznie wszystkich.
No proszę, okej, no to też taka w sumie ciekawa przygoda, która zaowocowała rzeczywiście większą pasją, bo jak rozumiem teraz w sumie, no słuchasz tylko rapu, nie? Nie tyle, że się ograniczasz, co po prostu jest to jakby twoja nisza, w której się odnajdujesz muzycznie, nie? No okej, dobra, a powiedz mi, no to w takim razie, nie czekasz teraz na jakiś album?
To znaczy album, na który czekałem, wyszedł w ten piątek, tak właściwie.
Czyli Sobel.
Co? Tak sobie. Nie zawiodłem się.
Zawiodłeś się, czy się nie zawiodłeś? Przepraszam, bo. A, okej.
Tak naprawdę to w tym momencie czekam jeszcze na White'a. Bardzo czekam, bo Mimo, że go nie słucham jakoś tak codziennie, tak przychodzi moment wypuszczenia go albumu, to zapamiętam cały czas praktycznie.
No tak, White ma generalnie takie. Raz, że ma dobry timing, generalnie chyba ze swoją muzyką, bo on puszcza takie bardzo wakacyjne, można powiedzieć, wakacyjne piosenki. I też, no nie powiem, że wiele godzin się tak naprawdę tego przesłuchało, siedząc ze znajomymi, właśnie gdzieś tam, czy na jakimś plenerku, czy nie tylko. Także jak najbardziej to rozumiem. To w takim razie. Skoro mówisz, że nie zawiodłeś się albumem Sobla, ale zostawmy go na chwilę. Zostawmy, bo jakby powiedzmy totalnie go nie było, totalnie go nie ma na razie. Który jeszcze artysta póki co w tym roku robi na tobie takie duże wrażenie? Bo pojawiło się tego. Od największych graczy póki co nie pojawiło się zbyt wiele, bo jeszcze jest cisza, ale od wielu takich właśnie średniejszych czy prawie dużych wykonawców już jednak coś zasłyszeliśmy w tym roku. I miałeś coś, co przykuło twoją uwagę?
Wiesz co, ciężko mi naprawdę teraz powiedzieć, bo zrobiłem sobie olbrzymią przerwę od sprawdzania muzyki i od 2 miesięcy tak naprawdę mało co sprawdzałem, tylko tego sobie sprawdziłem. I w tym roku ciężko mi powiedzieć, a jeśli tak wrócić jeszcze na chwilkę do poprzedniego, to zdecydowanie Oki mnie zaskoczył. Nigdy nie byłem jego fanem, ale najnowszy mixtape Okego naprawdę mi przypadł mi do gustu.
No proszę, a to w takim razie o i o tak zwany, czyli kooperacja między Okim, o co chodzi i Igim, też ci siada, czy tak niekoniecznie?
Kompletnie nie, powiem szczerze,
No,
żaden numer nie
no.
przeszedł.
No w ogóle? A jak myślisz, to czemu to nie działa? W takim razie, przynajmniej dla ciebie.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest. Miałem może za duże oczekiwania. Zobaczyłem ksywę Okego, o co chodzi, i Igego na jednym kawałku, to sobie pomyślałem, że to musi być numer dekady. Za duże oczekiwania miałem po prostu i myślę, że nie tylko ja. Co
No,
widać zresztą po wyświetleniach.
też mi się tak wydaje, a wydaje mi się, że też dużo osób tak na przykład miało z Chillwagonem, jak usłyszało, że Borikson się bierze za nowy projekt od Kangu Albanii i tak dalej, odchodzi już. I zrobili razem przecież z Rapsonem, z Kizo i tak dalej, całą ekipą zrobili mixtape, który sprzedał się genialnie, ale też słyszałem bardzo dużo głosów niezadowolenia, że jest to muzyka taka. Właśnie, że ciężko to nazwać muzyką, tylko że to jest taki rap dla dzieci, nie? Wiesz, o co chodzi. Żeby poskakać na imprezie, że to za mało ambitne jest.
No dokładnie, ale myślę, że takie były też założenia Chillwagonu i tutaj nie ma co mówić, że to jest mało ambitne według mnie, tylko po prostu to miała być muzyka stworzona typowo do zabawy. I drugim takim czynnikiem, że niektórzy właśnie kochają Chillwagon, a niektórzy nie, to jest to, że tam przeważnie na numerach udziela się kilku zawodników i niektórzy, tak po moich obserwacjach sądząc, niektórzy słuchacze wolą jednego, max dwóch raperów na kawałkach, a jak jest ich tam czterech, pięciu, to już ciężej się słucha tak naprawdę, bo co chwilę jest zmiana głosu i wszystkiego.
Też wydaje mi się, że dużo osób na przykład przez same ksywki nie wchodziło na przykład na kawałki, nie słuchało ich, jak na przykład feralny, można wręcz powiedzieć, numer ze Szpakiem, który bardzo przykrym echem się odbił generalnie poprzez wtedy jeszcze negatywny fanbase. W ogóle co o tym sądzisz, o takim jechaniu po artystach za samą ksywkę w sumie?
No, zdecydowanie jestem przeciwnikiem. Tak na przykład było z Tymkiem. Skąd w ogóle się wziął hejt na Tymka? Ja w dalszym ciągu nie potrafię tego zrozumieć.
Wiesz co, tutaj można by chyba. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że to chyba poszło o to, że Tymek troszeczkę przypominał. Nie przypominał ludziom rapera, tak mi się przynajmniej wydaje na samym początku. Bo tak mi się wydaje, że zwłaszcza teraz, bo teraz już wszedł w mainstream, teraz już jest bardziej artystą niż raperem, można powiedzieć, bardziej już takim muzykiem. I wydaje mi się, że to był właśnie dobry ruch z jego strony, bo on się na początku się nie sprzedawał, bo że niby za delikatnie, nie daje się na rapera i tak dalej, a potem jak przechodził już w klubowe nutki, to z kolei też już ludzie mówili, że hurdur, co to jest i tak dalej. To może właśnie dlatego, ale nie jestem pewien, ciężko mi tu wyrokować.
Z tym to mogło tak być, ale Ze szwagrem to. Ja myślę, że ludzie po prostu czekali, aż mu się noga powinie. I właśnie ten wers był takim głównym czynnikiem powodującym hejt na niego. Tak sądzę.
No, bardzo, bardzo w sumie możliwe. Czyli w sumie teraz nie masz ludzi, którzy by ci tak fajnie wpadli, bo odciąłeś się od muzyki, mimo wszystko pracując przy muzyce.
No, mogę powiedzieć, że sprawdzam nowość, sprawdzam pojedyncze kawałki, ale nie sprawdzam, nie sprawdzam albumów wszystkich i wszystkich projektów, które wychodzą. Kiedyś sprawdzałem, ale teraz naprawdę nie mam na to czasu i dopiero tak naprawdę w ten piątek, właśnie kiedy wyszedł album sobie usiadłem tak na 2-3 godzinki i zacząłem nadrabiać. Ale wiesz, jak to jest nadrabiać piosenki sprzed ostatnich 3 miesięcy.
No tak, to człowiek nie wie za co się zabrać, prawda? To w takim razie, jak już trochę pogadaliśmy o fitach, o ekipach i tak dalej, to właśnie, ekipa. Co o tym sądzisz?
Tak naprawdę, ja mogę powiedzieć, że przyjmujemy YouTube, mi się podobało. Nie było to zrobione jakoś bardzo na wysokim poziomie. Nie było tam fajnego tekstu, ale tego się słuchało przyjemnie. Jak ktoś ci by puścił to, nie wiem, na jakiejś imprezie albo z kolegami gdzieś, to ja nie mam problemu, żeby tego słuchać. I tak naprawdę. Zahacząc jeszcze tutaj o Team X, mogę sobie zahaczyć o temat Team X. To ludzie tam wchodzą, dają łapki w dół, piszą komentarze, kiedy jeszcze nawet nutki nie przesłuchają. I ja czasami mam coś takiego nawet, że ja przez cały dzień mogę słuchać kompletnego badziewia muzycznego. Nie wiem, ja jak wyszło Team X Adios, to zapętlałem cały dzień. Nie było to jakieś fajne, ale tak sobie włączyć w tle nawet. Może to wynikało z tego, że też właśnie miałem taką przerwę od muzyki, włączyłem Team X Adios i pomyślałem, dobra. Po czasie widzę, że nie, ale nie było to takie. Można było tego słuchać.
No dobra, łapię. A właśnie, bo też dużo się zarzutów pojawiało, że właśnie, że hurdur tutaj ludzie się starają, wypuszczają nuty, tutaj Sarius zapowiada album, tutaj Reto wchodzi z nowym singlem, tutaj generalnie scena rapowa zaczyna się powoli przebudzać ze snu zimowego, a tu wchodzi właśnie ekipa na ficie z Kurym bodajże, o ile dobrze pamiętam, w najnowszym singlu. I zgarnia kuriozalne 10 milionów bodajże wyświetleń w 24 godziny, czy coś takiego. Nie chcę teraz szastać źle liczbami.
3,7 chyba, 3,7 miliona.
Okej, dobra, to dzięki za fact check. Ale no właśnie dużo ludzi miało zarzut, że to nie powinna być ta sama kategoria. O ile dobrze pamiętam, właśnie wspomniany przez ciebie wcześniej BDOS się wypowiadał odnośnie tego, że bo tam na którymś z vlogów został wręcz wywołany przez samego Freeza, że no, że zapraszaliśmy BDOS, ale odmówił, nie? I poszedł na Instagramie potem Borys się musiał, znaczy musiał, wolał się wytłumaczyć i mówił, że dla niego muzyka dla zabawy to jest inna kategoria, a to co on robi to jest zupełnie inna kategoria. Że właśnie, a w tych kategoriach wyświetleniowych i zarobkowych to jest dalej to samo. W sensie, czy najnowszy powiedzmy single BDS-a, czy single ekipy będzie w tej samej kategorii. I uważasz, że to powinno zostać rozdzielone, czy to dalej powinno być, że tak, i to jest muzyka, więc i to powinno być, że tak powiem, w tych samych kategoriach oceniane.
Ja uważam, że takie rozgraniczenie z jednej strony jest naprawdę dobre, bo może pomóc pokazać, czym dla kogo jest muzyka, bo nie oszukujmy się, BDS nawet o tym powiedział, że dla niego muzyka jest całym życiem, a dla Freeza jest jedynie pomysłem na zarobek, zabawę, coś takiego. U niego raczej to wygląda. Więc ja się naprawdę nie dziwię, że BDS się nie dograł. Nie zgodził się dograć na jego płytę. Według mnie Nie, mimo wszystko takie piosenki Freeza będą miały większe wyświetlenia, większe zasięgi, większe pieniądze będą robić, tylko dlatego, no powiedzmy sobie jeszcze raz szczerze, BDS-a sprawdzą jego fani, może ktoś tam jeszcze dojdzie, zawsze dochodzą nowi słuchacze, ale Freeza odpali sobie i 10-letnie dziecko, i rodzice tego dziecka, żeby sprawdzić, co dziecko słucha. Jeszcze taki normalny rapowy słuchacz, żeby zobaczyć, co ten Fritz znowu wymyślił, co on tam zrobił. Dlatego on robi takie duże wyświetlenia.
Okej, rozumiem. Czyli po prostu mówisz, że fajnie by było to rozgraniczyć, bo tak naprawdę, znaczy tak naprawdę, mówisz, że fajnie by było to rozgraniczyć, bo to jednak będzie coś innego, tak? Mimo że będzie łapać, powiedzmy, podobnych słuchaczy, to jednak jest to coś innego, tak?
Tak, zdecydowanie. BDOS na przykład też robi piosenki dla zabawy, do poskakania, takie klubowe typowo, ale on robi to całkiem inaczej. Jednak jak cały koncept płyty sobie wymyślił, że będą, nie wiem, załóżmy, trzy kawałki smutne, trzy kawałki wesołe, to takie kompletnie teraz mówię przykłady wymyślone, ale to. Tak jak wspominam, dla BDS-a muzyka jest czymś innym i dla wielu artystów. I nie dziwię się im, że nie chcą się dograć na płytę, bo to jest całkiem co innego. I później będą im wypominać, ej, stary, ty tak kochasz tą muzykę, dograłeś się dla kogoś Fiza.
No tak, łapię. Czyli mówisz, że to po prostu byłaby twoim zdaniem w sumie taka kwestia, czy się raper dogra, czy nie dogra, to po prostu kwestia tego, jakby czy mu się, no nie tyle czy mu się opłaca, czy po prostu chce, żeby mu się opłacało, tak?
To znaczy, raper się może dograć, jeśli chodzi o ekipę typowo, taki dla którego to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, no bo słuchacze Freeza za jakieś 10 lat kupią jego płytę. Ale, znaczy, wiesz, co mam na myśli, to jest taki bardzo dobry ruch marketingowy ze strony Kurego, że to podniesie mu i wyświetlenie na Spotify, na YouTubie. Młodsi słuchacze i ci starsi sprawdzą jego muzykę, wszystko pójdzie do góry, a BDS też mógłby się dograć. Też by to, mimo wszystko, to byłoby dla niego dobre ze strony marketingowej, tak jak wspominałem, bo i zauważyłem, że na grupkach ludzie już tak nie hejtują piosenek Freeza, tylko mówią, wow, on się bawi muzyką, no, co wy do niego macie? No, BDS nie zebrałby za taki ruch dużego hejtu, ale mimo wszystko, jak nie chciał, to ja naprawdę rozumiem, dlaczego on nie chciał.
Jasne, rozumiem. Chciałbym, żebyś mi opowiedział, jak to było dokładnie z tym zaproszeniem do wiadomej telewizji, w której się pojawiłeś. Jak to była w ogóle cała historia i w sumie jak się z tym czułeś i tak dalej, jak się czujesz nadal.
To znaczy, nie wiem, jak oni mnie znaleźli. Naprawdę nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Znaczy, nie mogę odpowiedzieć, jak mnie znaleźli. Ale zaproszenie było tak, że napisali do mnie na Facebooku. Na skrzynkę strony się zdziwiłem, bo myślałem, że takie telewizje to raczej z oficjalnego maila piszą mimo wszystko, nie? Ale napisali ze strony Facebooka, tam nie wiem, menedżerka czy osoba zajmująca się szukaniem gości. Napisali, że chcieliby zrobić ze mną krótką rozmowę. Dzień dobry, TVN. I oczywiście poprosili, żeby może jakieś analizy o nich zrobić, żeby było wszystko w temacie ze strony. I tak naprawdę z tym nie ma nic kompletnie ciekawego, bo zrobiłem te analizy i dzień przed i sobie mówiłem, TVN, tam pójdę do telewizji, się nie będę jakoś bardzo stresował. No i tak każdy może sobie mówić, bo byłem taki zestresowany. Może jeszcze na wizji aż tak nie byłem, ale jak miałem rozmowę przed w poczekalni z panem, który się zajmował wszystkim, operowaniem tym wszystkim, to byłem taki zestresowany, że się trzęsłem cały, naprawdę. To jakoś już zeszło, ale nadal było.
Tak, ale też właśnie. Jak się czujesz po tej całości? W sensie, bo myślisz, że jeszcze kiedyś się tam pojawisz, czy już jednak mimo wszystko taki one night stand można by tutaj powiedzieć, że został zagrany ze strony mediów?
Nie jestem właśnie pewien. Wydaje mi się, że nie. Tak szczerze mówię, że nie. Z tego powodu, że moja strona, mój fanpage jest takim tematem, który nie jest dla mediów, nie będzie cały czas aktualizowany. No, co media mają powiedzieć? Robi analizy, robi statystyki i weźmiemy go i nie weźmiemy go na przykład za pół roku znowu. Chyba, że wyskoczy coś mega fajnego, ale to już całkiem innego będzie. Może za jakieś 2-3 lata na przykład, to jest taki czas, po którym może się naprawdę dużo zmienić, ale w najbliższym czasie jestem praktycznie pewien, że nie.
O, to złapiąc cię tutaj ze słowo, jak myślisz, co się zmieni w takim razie przez te 2-3 lata następne?
No może się tak naprawdę wszystko zmienić, znając Facebooka. Może się zmienić algorytm o 300, nie o 180. To jest taki błąd, który nawet ja czasami powtarzam. Wszystko może zmienić się o 180 stopni w stosunku do tego, co było dzisiaj. Przykładowo mój kolega, który siedzi już w fanpage'ach rapowych 2-3 lata, znaczy nie 2-3 lata, rok albo 2 lata. On mówi, że rok temu wszystko było całkiem inaczej, algorytmy działały całkiem inaczej. I najwięcej może się zmienić właśnie w kwestii algorytmowej. Miałem też obawę na początku szczególnie, że wszystko może się zmienić w kontekście analiz, że one mogą stać się nudne. Ludzie mi już po tygodniu pisali, że ej gościu, weź trochę przystopuj, bo dzisiaj analizy skończą. Ale teraz ci sami ludzie piszą, że wow, fajnie wybrnęliście z tego problemu, bo już strona działa zaraz pół roku, a wy się nie skończyliście, więc trzeba to jakoś ściągnąć i przede wszystkim aktualizować, zmieniać i po prostu działać dalej, nie zawsze na tym samym patencie. Czasami trzeba wprowadzić coś nowego.
Okej, rozumiem. Czyli sytuacja jest bardzo rozwojowa i masz nadzieję, że oby tak było jak najdłużej, tak?
Tak, zdecydowanie.
To wracając dalej, że tak powiem, do ciebie, Kuba, i ogólnie do twojej rozpoznawalności, powiedzmy. Przez przypadek, całkowicie przez przypadek, przez te nasze kilka prywatnych rozmów, wyskoczyło mi, że wspomniano o tobie w mediach lokalnych. Lokalna gazeta z twojego miejsca zamieszkania wrzuciła artykuł o tobie. I jak się czujesz jako taki, powiedzmy, lokalny celebryta teraz w tym momencie?
No, i powiem szczerze, że ja się nie czuję w żaden sposób jako lokalny celebryta, bo większość czasu mimo wszystko spędzam teraz w domu. Ja nie mieszkam też w tej miejscowości, pewnie tutaj myślałeś, bo to jest takie miasteczko małe, 7 tysięcy, a ja mieszkam we wsi obok. To tym to wam przede wszystkim. Teraz jestem ze względu na sytuację na świecie, praktycznie cały czas jestem u siebie w domu. Nie wiem, co tutaj mówić też o takiej rozpoznawalności. Mogę tylko powiedzieć, że jak to zobaczyłem, to się kompletnie zdziwiłem, że skąd oni to wszystko mogą wiedzieć. Ktoś im musiał to napisać, myślę, naprawdę. Bo nie znam się z ludźmi, którzy prowadzą tą stronkę. Nie wiem, skąd właśnie dostali takie informacje. Jedyne, co mnie zaskoczyło, że jak właśnie informacja została opublikowana na mediach, właśnie w tej mojej mediach lokalnych, że do mnie w moim kontekście nic się nie zmieniło, ale na przykład do moich rodziców ktoś tam powiedział, to wasz syn był w telewizji, a oni, tak, to czemu nic nie powiedzieliście? Znaczy, i właśnie w tym się zmieniło najwięcej, że parę osób zatrzymało moich rodziców, którzy tam znali, ej, wy nic nie powiedzieliście, że was w telewizji, a ja jeszcze tak od siebie dodam, że ja nikomu chyba nie powiedziałam. Powiedziałam tylko mamie, że będę w TVN-ie o 22 dzień przed.
Jak mama zareagowała?
To znaczy mama obserwuje tam fajcza i widziała info 2 godziny wcześniej.
Czyli chciałeś niespodziankę zrobić i się nie udało.
Nie, znaczy, ja chciałam o niej powiedzieć, ale ja też lubię czekać na odpowiedni moment, tak powiedzmy.
Okej. A wiesz co, no właśnie a propos tego występu w TV, odnośnie tego, że my w sumie teraz też rozmawiamy tak bardziej radiowo, tak jak wiemy obaj, żadnych naszych pięknych buziek nie będzie widać za jakiś czas. Bałeś się, obawiałeś się, miałeś wiesz, jakieś tam obawy przed pokazaniem twarzy w telewizji mimo wszystko?
Nie, nie myślałem o tym. Kompletnie o tym nie myślałem. Znowu mogę tak powiedzieć. Bardziej byłem zestresowany tym, mimo wszystko byłem zestresowany tym, czy walnę jakąś kompletną głupotę, że się zestresuję, nie będę mógł wiedział, co powiedzieć, ale o twarzy nie myślałem kompletnie. Tak naprawdę ja nie lubię ogólnie pokazać twarzy, ale jak już trzeba, to wcale nie jest dla mnie takim dużym problemem.
Okej.
Dlatego nie myślałem o tym po prostu.
No to miałeś całkiem w sumie łatwo, bo niektórzy, wiesz, baliby się, że jakiś stalking się zacznie zaraz, czy jakieś tego typu rzeczy, nie?
Nie, nic takiego się nie stało.
Okej. No to w takim razie. A w szkole? Jak to było w szkole? No bo ty jednak cały czas się uczysz, nie? I mimo, że już teraz nie chodzicie tam fizycznie do szkoły, nie chodzicie na zajęcia normalne. No to jednak podejrzewam, że ktoś tam z grona pedagogicznego słyszał o twoim, można powiedzieć, na przykład o tym, że się przyznajesz, że robisz na lekcjach te analizy.
O tym nikt mi akurat nie wspominał, że na lekcjach. Czasami się zdarzy, powiedzmy. Ja powiedziałem ogólnie, nikt nie wiedział z mojej klasy, że prowadzę, prawie nikt, poza tym, że popełniłem jeden błąd, jeden jedyny błąd w celu jakby ukrycia tego, że ja prowadzę fanpage'a. Zrobiłem na początku tak, że zaprosiłem wszystkich znajomych do polubienia strony.
Oj,
Ta osoba zaprosiła ciebie do polubienia strony i wiadomo, że ta strona jest moja. Mimo wszystko większość osób ignoruje takie coś i tego nawet nie widzi, ale jeden kolega zauważył, że to właśnie ja napisałem do niego. Nie napisałem, ja wysłałem mu wiadomość i później on do mnie napisał: Ej, Kuba, ty będziesz w TVN-ie? A ja mówię: Tak, będę. Nie myślałem, że na tym się skończy. Na tym się skończy, ale następnego dnia dzwoniłem się z angielskiego. I nagle słyszę w pokoju obok, bo pokój telewizyjny mamy jakby obok i tam mama miała oglądać, powiedzmy, że brat też przychodzi do tego pokoju, bo brat jest w moim wieku w tej samej klasie.
No proszę.
No i właśnie ja myślałem, że ej, czemu oni skończyli wcześniej lekcję? Co się stało? Pani z angielskiego, bo wtedy był angielski, nigdy nie skończył wcześniej lekcji. I okazało się, że ten chłopak, któremu wysłałem zaproszenie do polubienia strony, powiedział do pani, że pani, czy możemy skończyć 2 minuty wcześniej, bo Kuba będzie w telewizji. Znaczy Jaś mi to powiedział, mój brat Jaś powiedział mi to 2 godziny później i okazało się, jeszcze później się okazało, że pani dyrektor nawet oglądała.
No
Czy nie
proszę.
oglądała? Ja nikomu nie powiedziałem, a to się tak rozeszło.
I co, miałeś później jakieś. Byłeś wypytywany przez nauczycieli? Jakieś, wiesz, też byli jacyś tacy najarani na to? Czy jakoś tak się rozeszło w sumie po kościach?
Trochę było. Trochę się mnie pytali, jak to tam działa, jak się znaleźli, że w sumie fajne rzeczy robię. Bo powiem szczerze, że po lekcjach zrobiłem sobie 2 godziny wolnego, potem TVN-ie położyłem się spać i zrobiłem sobie herbatkę. I wróciłem wtedy na WF, tam jakaś prezentacja była i tam pan odczytuje i nagle: czy Kuba nie był w TVN-ie? I później tak zaczął mówić, że może jakaś obliczenia i analizy w sporcie.
O proszę,
Nie były takie
czyli...
tańsze pytania i odpowiedzi, że wow, fajnie, fajnie, że się rozwijasz. Raczej coś takiego.
A, czyli wsparcie takie spoko okazane zostało przez... O, no to super. To aż trochę wstyd mi teraz pytać. Wstyd, że... Wstyd. Możliwe, że nie będzie mi wstyd, ani tobie. Możliwe, że będzie miło i przyjemnie. Ale chcę poruszyć z tobą temat właśnie szkolny, bo z tego co wiem, maturę piszesz za rok, tak? No to ty pewnie z częścią ścisłą generalnie problemu mieć nie będziesz na maturze. A jak tam twoi rówieśnicy? Czujecie się... No, jak to jest z tym nauczaniem zdalnym? Twoim zdaniem to działa w ogóle, czy nie działa? Jak to jest?
Ja zawsze byłem osobą, która zawsze lubiła się uczyć, nie z tego względu, że nawet lubi naukę, chociaż lubię ogólnie naukę. Uważam, że jest bardzo potrzebna, a ja się lubiłem uczyć, bo lubiłem mieć najlepsze oceny. To był taki główny powód. Zawsze miałem tam piątki, szóstki. Jak się zaczęło nauczanie zdalne, to nie było dla mnie różnicy. Bardzo się cieszyłem, że w końcu tak naprawdę będę mógł trochę odpocząć. Bo to jeszcze taka dygresja według mnie. Mi pasowałby system nauczania 3 tygodnie do szkoły i tydzień nauczania zdalnego. To jest taki odpoczynek według mnie i mi się to naprawdę podoba, że wstaję sobie na 8, 5 minut wcześniej tak naprawdę do szkoły. Mam dosłownie 5 metrów do szkoły, to mój laptop.
No tak, ale to w sumie wtedy nie miałoby sensu, nie? No bo to zdalne nauczanie to mimo wszystko jest przez COVID, nie? No to jakbyście 3 tygodnie chodzili do szkoły,
No, no
no to
myślę, że
chyba
taki
jednak...
odpoczynek trochę by się przydał, bo już...
Aha, czyli jakby już COVID-u nie będzie, no to fajnie by było jednak, żeby był ten tydzień zdalnych, tak? W miesiącu.
Tak, naprawdę.
Okej.
Wracając do pytania, jak tam z nauczaniem zdalnym? Poziom jest niższy nauczania, ale nie tak drastycznie. Według mnie głównym problemem jest przede wszystkim brak motywacji, bo ja sobie na przykład kiedyś, żeby dostać szóstkę ze sprawdzianu z matematyki, musiałem się uczyć, nie wiem, 2-3 godziny załóżmy, minimum, a teraz to sobie powtórzę wszystko i pomyślę sobie, ej, po co się uczę, jak mam zeszyt obok, sobie otworzę wszystko i będzie okej, tak naprawdę.
Czyli, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale właśnie powiedziałeś, że otwarcie przyznałeś, że ściągasz na egzaminach.
No, to znaczy, powiem tak, każdy ściąga.
Okej, dobra.
Chodzi o to, mam na myśli fakt, że ja staram się, żeby minimum wszystko umieć, żeby napisać na szóstkę i umieć na szóstkę też. Właśnie to, co o tym teraz powiedziałeś, to czasami się zdarzy, właśnie na przedmiotach typu, załóżmy, historię i społeczeństwo, do którego w ogóle nie przykładam żadnej wagi. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ten przedmiot mnie kompletnie nie interesuje w tym momencie. A właśnie, jeśli chodzi o matematykę, jeśli chodzi o fizykę, tam staram się nie ściągać. Staram się, bo wydaje mi się, że kiedyś mi się zdarzyło na początku ściągać. A jeszcze znowu wracając do tego pytania, według mnie znowu głównym problemem jest brak motywacji, spowodowany tym, o czym wcześniej powiedziałem, ale też tym, że no nie chodzimy do szkoły, nie ma czegoś takiego jak odpytywanie, że codziennie może być jakaś niezapowiedziana kartkówka. Na przykład ja się uczę teraz tylko do sprawdzianów, nie uczę się na zapas, powiedzmy.
Okej. Okay. I wszyscy tak myślą tak jak ty? Czy macie tam jakieś podzielone, że tak powiem, w społeczności szkolnej, podzielone zdania?
Wydaje mi się, że wszyscy myślą podobnie, chociaż na pewno są osoby, które wolą nauczanie zdalne dlatego, że po prostu jest im wygodniej, no nie oszukujmy się, jest wygodniejsze mimo wszystko, a poziom nauczania jest niższy.
Okej,
Nauczanie i przyswajania wiedzy przede wszystkim.
A, w ten sposób. Czyli problem leży bardziej w takim razie po stronie uczniów niż nauczycieli, tak?
Według mnie tak, ale to nie jest tylko dlatego, że uczniom się nie chce. To też jest z tym, ale to spowodowane całą sytuacją i nie należy obwiniać za to uczniów, tylko całą sytuację na świecie, czego skutkiem właśnie jest to, co robią uczniowie.
Okej, rozumiem. To w takim razie może masz jakiś pomysł, co byś zmienił, co byś poprawił, żeby to przynajmniej trochę bardziej działało.
Ja bym wrócił do szkoły.
Tak, po prostu. Okej, dobra.
Naprawdę chciałbym wrócić. Po takim czasie to aż się chce wrócić. Pewnie, zapewne, jak już wrócę do szkoły po 2 miesiącach, powiem, że chciałbym mieć znowu zdalne, ale
Okej.
w szkole.
No łapię,
Pomyśl,
rozumiem.
jak to naprawić teraz. Nawet o tym nie myślałem, powiem szczerze.
Dobra, no to żeby już nie wchodzić tak w taką melancholię i w tęsknotę za naszymi obiektami tutaj nauczania i edukacji, to przychodząc już troszeczkę tak pod koniec naszej tutaj dzisiejszej wieczornej rozmowy, wróćmy na chwilę do tego, czym się zajmujesz, czyli do twojego fanpage'a i powiedz mi, jak ty w ogóle wiesz, skąd wiesz, że coś będzie na tyle ciekawe właśnie, że coś będzie na tyle na chodzie? Po prostu ogólnie, jaki jest przepis na to, żeby zrobić dobrą ciekawostkę, dobry post, który będzie, wiesz, będzie cię klikał, będzie, no będzie po prostu ciekawy i wartościowy.
Wydaje mi się, że dobrym takim przykładem jest post i analiza z Makowiczem, dlatego że wszyscy kochają pana Makowicza i dlatego zebrał te udostępnienia, reakcje i komentarze. I właśnie tak jak wspominałem jeszcze na początku naszej rozmowy, że takim kluczem według mnie jest trzymanie się trendów, że trzymanie się trendów takich rocznic i takich właśnie tego typu wydarzeń, żeby nie wrzucać na przykład analizy z czyim wagonem w kompletnie losowy dzień, tylko żeby ułożyć sobie, co może być fajnego właśnie w taki dzień. Co może
Okej.
być fajnego w dzień, który wrzucisz. I ja właśnie tak lubię wrzucać, choć zdarzają się dni, kiedy wrzucę kompletnie losową analizę w kompletnie losowy dzień, bo na przykład nie mam kompletnie żadnego pomysłu na to, jak to rozegrać. Zdecydowanie planuję takie analizy, planuję, kiedy one będą wrzucane też, żeby, bo na początku strony było tak, że wrzucałem 3 analizy z Taco Hemingwayem pod rząd. Mi się to nie podoba. Gdybym ja nie prowadził tej strony i zobaczył, że ktoś wrzuca 3 analizy z Taco pod rząd, to bym się na niego oburzył, że on cały czas to samo. Dlatego staram się, żeby o, była analiza z taką, no to sobie następną rzucę za 2 tygodnie.
Okej.
Jeszcze uprzedzając, z matą było trochę inaczej, bo to był taki tydzień z matą, nawet to nazywałem tydzień z matą. I to nie były takie typowe analizy, tylko ciekawostki i jakieś tam analizy, dlatego na to patrzę trochę inaczej. Ale głównie trzymanie się trendów i sprawdzanie algorytmu, żeby trzeba rozgryźć trochę, jak to działa.
Okej, czyli, ale tu mówisz, że istnieje jakaś wiedza tajemna, którą prowadzący strony muszą rozszyfrować, żeby ich posty się wyświetlały większej ilości ludzi?
No, zdecydowanie, to nie wiem, czy ja mogę sobie pozwolić na takie.
Czyli co, mówisz, że...
Żartuję, oczywiście żartuję, ale trzeba wiedzieć, o której godzinie wrzucić. No, przede wszystkim mówimy tu o godzinach między 10 rano, a 10 w nocy, 10 wieczorem. Kiedyś zawsze słyszałem, że najlepsze zasięgi są po godzinie 15, a najlepiej o godzinie 15. To ma rację bytu tylko na YouTubie. Takie coś. Ja rozgryzłem, przynajmniej mi się tak wydaje, że to ma rację bytu tylko na YouTubie, ponieważ dzieci sobie nie obejrzą, dzieci, wszyscy nikt sobie nie obejrzy filmu na YouTubie w trakcie lekcji, bo to będzie mu i go przeszkadzało, i mu przeszkadzało w trakcie lekcji, nie będzie mógł się skupić itp. itp. ale już na przykład wziąć sobie telefon, odpalić Facebooka o godzinie tam 10, 11 w trakcie lekcji, to nie jest żaden problem i na chwilę według mnie można coś takiego zrobić, przeczytać analizę, przeczytać post i trzeba właśnie rozkryć, o których godzinach, zresztą statystyki YouTube'a, Facebooka, przepraszam, w tym pomagają. U mnie najlepsze godziny to, wiele osób się dziwi, ale u mnie najlepszą godziną jest 10 rano.
No proszę.
I czasami też 18, 19, ale głównie 10 rano. Wszyscy się dziwią, dlaczego rzucałem o 15, ale trzeba po prostu wiedzieć, kiedy coś wyrzucić, bo na przykład mogę powiedzieć, że trzeba wiedzieć też w jakiej kolejności, nie tylko o jakiej godzinie, ale w jakiej kolejności, bo mogę sobie wrzucić ciekawostkę o 10 rano i analizę o 18, ale mogę rzucić na odwrót i wtedy będzie zdecydowanie lepszy zasięg. Bo z rana ludzie inaczej patrzą na analizy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy to jest prawda. Mi się da, że ludzie z rana inaczej patrzą na analizy.
Wiesz co, jest to możliwe, że po prostu są jeszcze powiedzmy nierozespani albo coś w ten deseń,
Nie,
że mimo wszystko.
może z tego powodu też, ale mnie bardziej chodzi o to, że jest godzina 10, załóżmy, i ktoś ma lekcję matematyki i sprawdza sobie analizę z fizyki, to ta analiza tego nie odpycha, ale o godzinie 19 zobaczy analizę z fizyki i on powie, co, mam do szkoły, nie będę już tego sprawdzać. W tym sensie bardziej.
A, w ten sposób. No to w sumie coś w tym jest. W sumie coś w tym jest. Rzeczywiście. To powiedz mi tak już rzeczywiście słowem końca. Przypomnij mi jeszcze raz, jak dużo do przodu masz zaplanowane jakieś takie większe projekty?
Większe projekty z 10, a tak ogólnie analiz 20-30.
Tak, tylko ja bardziej bardziej myślę pod kątem zaplanowania datowego. Czy masz to gdzieś rozpisane? Może jakieś, wiesz, notatki, że 40 grudnia będzie analiza tego i tego?
Aż tak do przodu nie mam. Mam około, tak powiedzmy, 2 tygodnie sobie wcześniej myślę. Jakiś tydzień wcześniej planuję to wszystko na Facebooku, bo nie mam, nie oszukujmy się, nie mam czasu, żeby wszystkie posty wrzucać na bieżąco. Dlatego po prostu je planuję w Business Suite, po czym po prostu monitoruję, jak one idą, jak one się przyjmują i wszystko. A tak, żeby planować, tak powiedziałeś, 40 grudnia, to nie.
Okej, dobra, po prostu
Bo
myślałem.
nie.
Jasne, po prostu myślałem, że bo w ten sposób my to nagrywamy trochę wcześniej, a ja pewnie będę to w okresie. No, najprawdopodobniej opublikowany odcinek zostanie w okresie maturalnym, to myślałem, czy może przez przypadek masz jakiś teaser projektu, nad którym będziesz pracował w tym okresie, żeby zapowiedzieć coś ciekawego tutaj.
Może właśnie na pewno sobie jeszcze mnie ponagra, tak mogę powiedzieć, żeby zrobić analizę zaranczą. I bardzo chciałbym to zrobić, ale trochę po Makowiczu i po ojcu Mateuszu ciężko mi do czegoś usiąść tak naprawdę. I trochę to sobie w czasie właśnie odkładam, ale pojawi się. Maj, czerwiec na pewno.
Okej, czyli oczekiwać będziemy analizy z ranczem w momencie, w którym opublikowany zostanie ten podcast. Dobrze, Kuba, to ja ci w takim razie bardzo gorąco dziękuję za to, że zgodziłeś się i dogadać termin, i w ogóle przyjść tu do mnie dzisiaj i pogadać. Mimo, że no niestety nie osobiście, ale mam nadzieję, że może kiedyś uda się po prostu normalnie, w cudzysłowie oczywiście, normalnie pogadać, tak jak dzisiaj. I cóż, życzę ci samych sukcesów. Zapraszam wszystkich ludzi, którzy tego słuchają, na twój fanpage, który oczywiście zostanie gdzieś tam pod spodem podlinkowany. I życzę ci miłego wieczoru i tak jak mówię, jeszcze raz dzięki ci wielkie za rozmowę dzisiejszą.
Dzięki wielkie i zostaw się łapkę w górę.